i DG Venture Capital w Polsce. 30 czerwca 2008. Rozmowa z Patrykiem Mckowernem, założycielem wydawnictwa International Data Group, w skład którego wchodzi także i DG Poland, wydawca m.in. Computer World. Od pewnego czasu mówi się o tym, że IDG zamierza uruchomić w Polsce fundusz Venture Capital. Podobno w ostatnich miesiącach ten pomysł wreszcie się skonkretyzował. Czy IDG rzeczywiście chce inwestować w polskie firmy? Tak, zdecydowaliśmy się na to, bo teraz przyszedł właściwy czas na tego rodzaju działalność. Uruchomiliśmy już analogiczne fundusze w San Francisco, Bostonie, Wietnamie i Korei Południowej. Teraz zdecydowanie przyszedł czas na Polskę. W tym kraju znajduje się wiele uniwersytetów o wysokim poziomie nauczania, dzięki którym na rynek pracy trafia rzesza dobrze wykształconych absolwentów. Produktywność jest wysoka, a koszty pracy to połowa, a może nawet 1/3 analogicznych kosztów, które zmuszeni są ponosić pracodawcy w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. Do tego rynek wygląda obiecująco. Nasze początkowe zaangażowanie finansowe w fundusz Venture Capital ustaliliśmy na poziomie 150 milionów dolarów. Zdecydowaliśmy się skoncentrować na spółkach w początkowym etapie rozwoju. Oprócz wsparcia finansowego będziemy się starali wesprzeć doinwestowane spółki organizacyjnie, pomóc im dotrzeć do klientów, zatrudnić właściwych pracowników, wejść na rynki zagraniczne, na których mogą odnieść sukces. Będziemy starali się doprowadzić do tego, aby po 5-6 latach firma stała się doskonale prosperującym przedsiębiorstwem z tysiącami klientów. Prawdopodobnie zainwestujemy w około 30 firm. Jak wyglądać będą inwestycje IDG w Polsce? W ciągu pierwszych 5 lat zajmiemy się głównie inwestycjami w początkowy etap rozwoju wybranych spółek. W kolejnych 5 latach zajmiemy się dalszym wspieraniem wybranych początkowo inwestycji. Zapoczątkujemy więc nowy fundusz, dysponujący sumą 250-300 milionów dolarów i posiadający w swoim portfolio do 50 firm. Większość inwestycji dotyczyć będzie spółek działających w Polsce, ale poszukamy również możliwości w Czechach, na Węgrzech i w Bułgarii, może także w Rumunii i Rosji. Naszym zdaniem jest to doskonały moment. W Polsce działalność funduszy Venture Capital nie rozwinęła się bowiem w wystarczającym stopniu. Przykładowo, w Europie Zachodniej 25-30% private equity przypada na inwestycje typu Venture Capital, a reszta to przejęcia innych przedsiębiorstw. W Polsce jest to odpowiednio 6% i 94%. W jaki rodzaj firm chcecie zainwestować? Zasadniczo chcielibyśmy zainwestować 50% środków w przedsięwzięcia związane z internetem i nowe, przełomowe technologie wykorzystujące internet, a więc serwisy społecznościowe, pośredniczące w rezerwacji wycieczek turystycznych, czy dostarczające lepsze usługi, dzięki którym ludzie mogą na przykład oglądać materiały wideo. Kolejne 25-30% powinno przypaść spółkom związanym z komunikacją bezprzewodową, oferującym usługi dodane, które mogą być świadczone na urządzeniach przenośnych. 15% zaś przypadnie na biotechnologię, w tym nowe leki, a reszta być może na materiały związane z nanotechnologią. Kiedy zamierzacie otworzyć biuro i rozpocząć działalność? W tej chwili jesteśmy na etapie formowania zespołu partnerów, którzy zajmą się organizacją funduszu na miejscu. Oni określą, w kogo zainwestujemy i na jakich warunkach. Mamy nadzieję, że główni partnerzy zarządzający, prawdopodobnie będzie ich 4, będą znani w ciągu miesiąca czy 2. Oni stworzą zespół, który docelowo będzie się składał z 16 do 20 osób. Mam nadzieję, że od września zaczniemy szukać obiecujących inwestycji i w grudniu będziemy mieli już 3 czy 4 pierwsze transakcje za sobą. Zmienię nieco temat. Jak dziś ocenia Pan decyzję sprzed roku o zaprzestaniu wydawania magazynu InfoWorld w wersji papierowej i przeniesieniu całości tej publikacji do internetu? Czytelnicy InfoWorlda to specyficzna grupa, przyzwyczajona do wykorzystywania zaawansowanych technologii i bardzo aktywna w internecie. Już w chwili podejmowania tej decyzji 43% przychodów magazynu InfoWorld pochodziło z działalności online i już wówczas przychody z projektów internetowych były większe niż przychody z tradycyjnej działalności w papierze. Przychody ze sprzedaży wersji papierowej spadały w tempie 5% rocznie, podczas gdy przychody z projektów online wzrastały o 40% rocznie. Kiedy jednak zaczęliśmy się zastanawiać, czy porzucić papier, ludzie zaczęli rozważać, czy papier nie stanowi istotnego elementu strategii budowania marki. Innymi słowy, zaczęliśmy zastanawiać się, czy czytelnicy nie zapomną o tym tytule. Obawialiśmy się też, czy nie utracimy całości przychodów z papieru, nie zyskując nic w zamian, czy nie będziemy zmuszeni do ograniczenia zakresu działania firmy i zwalniania pracowników. Polaków. Postanowiliśmy jednak spróbować i zobaczyć, co się stanie. Okazało się, że prawie wszyscy czytelnicy tradycyjnego wydania papierowego chcieli nadal otrzymywać informacje, które publikowaliśmy i przeszli na online. Liczba czytelników online gwałtownie wzrosła. Wzrosła też, i to znacznie, kreatywność zespołu zajmującego się rozwojem serwisu online, ponieważ od chwili pożegnania z papierem jego członkowie nie musieli już koordynować swoich działań z wydaniem tradycyjnym. Stwierdziliśmy, że nie zmniejszamy się, jeśli chodzi o skalę. Zaczęliśmy więc przyglądać się przychodom i odkryliśmy, że w skali roku wzrosły o 10%. Zanalizowaliśmy zatem zyskowność przedsięwzięcia i stwierdziliśmy, że kiedy jeszcze posiadaliśmy papier, traciliśmy 3% rocznie na sprzedaży, a kiedy przeszliśmy wyłącznie na online, na koniec roku osiągnęliśmy zyskowność na poziomie 37%. Stwierdziliśmy jednoznacznie, że bez kosztów druku i wysyłki zyskowność projektów online jest 4-krotnie wyższa niż zyskowność projektów w papierze. Ci, którzy obawiali się, że papier leci na łeb na szyję, a firma nie przynosi zysków, teraz są szczęśliwi. Mają rosnącą i zyskowną firmę. Jakie są w tej chwili główne źródła przychodów InfoWorlda? Aż 75% przychodów pochodzi z projektów online, z czego połowa z wyświetlania reklam na stronach serwisu, a druga połowa z budowania baz potencjalnych klientów dla reklamodawców. Lead Generation, co w Polsce wprowadza na przykład właśnie Computer World. Pozostałe 25% pochodzi z organizacji konferencji i seminariów. Czy chce pan zrobić to samo z innymi publikacjami, przenieść je w całości do internetu i pożegnać się z wydaniami papierowymi? Decyzja podejmowana jest niezależnie przez każdy zespół zarządzający projektem. Mogą wziąć pod uwagę doświadczenia InfoWorlda i zacząć się zastanawiać, czy ich papier również leci na łeb na szyję i czy tracą pieniądze każdego roku. To odnosi się głównie do projektów B2B, do sytuacji, w której obsługujemy ludzi, którzy potrzebują szybkiej informacji, aby dobrze wykonywać swoją pracę. To dotyczy również sytuacji, gdy dla czytelnika istotne są treści, których autorami są inni czytelnicy. Innymi słowy, gdy źródłem wiedzy są wszyscy czytelnicy, a możliwość wymiany doświadczeń i czerpania z doświadczeń innych jest kluczowa dla podnoszenia poziomu swojej wiedzy. W przypadku B2C sytuacja wygląda nieco inaczej. Czytelnicy lubią trzymać w ręku magazyn o swoich komputerach PC czy Macach, czy jakiejkolwiek innej technologii, której używają. Snują pewne fantazje na temat rozmaitych produktów i lubią oglądać ich dobrze zrobione zdjęcia, aby marzyć o tym, że w przyszłości, gdy poprawi się poziom ich finansów, wszystkie je sobie kupią. Jakie lekcje zostały wyniesione przez IDG z tej transformacji InfoWorlda? W wielu dziedzinach najpopularniejsza strona internetowa nie należy wcale do wydawcy najpopularniejszego magazynu. Jeśli bowiem działasz w biznesie polegającym na wydawaniu magazynów, przyjmujesz podejście, zgodnie z którym strona internetowa jest wersją elektroniczną papierowego wydania. Nie do końca rozumiesz fakt, że internet jest zupełnie innym medium, w którym dziś bardzo wiele treści pochodzi od użytkowników. W przypadku InfoWorlda aż 60% treści generowanych jest przez użytkowników. To zupełnie jak na konferencji albo na warsztatach. Wychodzisz na kawę w przerwie i zyskujesz mnóstwo informacji po prostu rozmawiając z innymi uczestnikami, ponieważ zazwyczaj nie jest to albo dostrzegane, albo rozumiane przez ludzi z biznesu wydawniczego. Nie widzą oni całego potencjału, który tkwi w takim serwisie. Gdy starasz się robić jednocześnie papier i online, próbujesz zharmonizować działania z obu tych obszarów. Jeśli tylko robisz coś online, to zaczynasz się od razu zastanawiać, jak możesz odtworzyć to coś w papierze. Jeśli nie masz papieru, możesz spróbować wielu nowych rzeczy, które nie mają żadnej analogii w świecie papieru. Kreatywność ludzi w zespole online znacznie wzrasta, kiedy nie muszą koordynować wszystkiego z papierem. 3 lata temu powiedział pan, że w 2008 rok 50% przychodów IDG pochodzić będzie z online. Jak blisko jest IDG osiągnięciu tego celu? W 2002 rok 11% przychodów pochodziło z projektów online. Teraz jesteśmy na poziomie 43%. Oceniamy, że pułap 50% uda nam się osiągnąć w 2010 rok, czyli za 2 lata. Wówczas także 33% przychodów będzie pochodzić z papieru, a 17% z wydarzeń, takich jak konferencje. W tej chwili podział wygląda: 43% online, 40% papier i 17% konferencje. Już zatem w tym roku przychody z online są wyższe niż przychody z papieru.